To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 3 marca, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Błońskim, również autorem magazynu Europejskie Euranet, w którym mowa jest o nierówności płac między kobietami a mężczyznami. Prasę przyjrzeli Sylwia Gips i Piotr Kamiński, a w dalszej części naszej audycji do pasażu pełnego luster zaprasza Krzysztof Rutkowski. O wielkiej sieci sprzeczności mówi w felietonie Multimedia Stefan Riger, zaś w kwadransie jazzowym Katarzyna Zawicka przedstawia nową płytę Batista Trottignona. Mamy dla Państwa także lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Allen. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Obama wysyła tajny list do Miedwiediewa w sprawie tarczy i irańskiego arsenału nuklearnego. Unia Europejska wyraża obawy, czy proces Michaiła Chodorkowskiego będzie uczciwy i zgodny z prawem. Radovan Karadzic nie przyznaje się do winy przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Prezydent Sarkozy oraz liczne osobistości francuskiej sceny politycznej otrzymały listy zawierające pogróżki i kule rewolwerowe. Wielka Brytania ujawnia kolejną tajemnicę II wojny światowej. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama napisał list do prezydenta Rosji Miedwiediewa w sprawie tarczy antyrakietowej i zagrożenia ze strony Iranu. Wiadomość przekazał wysoki rangą anonimowy pracownik administracji amerykańskiej. Wcześniej donosiły o tym prasa, rosyjska telewizja Wiesti i amerykański dziennik New York Times, który pisze, że Obama dał do zrozumienia Miedwiediewowi, iż Amerykanie zrezygnują z budowy tarczy antyrakietowej, jeżeli Moskwa doprowadzi do wstrzymania budowy irańskiego arsenału broni nuklearnej. Nie wiadomo, kiedy list został wysłany, wiadomo natomiast, że Biały Dom chciał całą sprawę utrzymać w tajemnicy. Rzeczniczka Miedwiediewa oświadczyła, że w liście nie ma żadnych inicjatyw zobowiązujących Rosję i Stany Zjednoczone do zajęcia konkretnego stanowiska w obydwu sprawach, tarczy i Iranu. Według rzeczniczki list Obamy jest odpowiedzią na skierowany do niego przez Miedwiediewa list przesłany tuż po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W piątek w Genewie sprawa wzajemnych stosunków ma być poruszona przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i przez amerykańską sekretarz stanu Hillary Clinton. Przebywający w Madrycie Dmitry Miedwiediew, który podpisał z hiszpańskimi gospodarzami porozumienie rosyjsko-hiszpańskie w sprawie współpracy w dziedzinie energetyki, oświadczył, że łączenie sprawy tarczy antyrakietowej z problemem budowy irańskiego arsenału broni atomowej jest, jak to ujął, bezproduktywne. Dodał, że cieszy go deklarowana przez Waszyngton gotowość do rozmów na temat tarczy antyrakietowej. W podobnym tonie utrzymane są wypowiedzi prasy rosyjskiej, która uważa, że nie ma co się spieszyć z odpowiedzią na amerykańskie propozycje, gdyż w obliczu kryzysu Stany Zjednoczone i tak mogą nie mieć wystarczających funduszy na realizację tego przedsięwzięcia. Prasa rosyjska uważa, że stosunki rosyjsko-irańskie są ważnym atutem w rozgrywce politycznej z Amerykanami i ich zerwanie mogłoby mieć fatalne konsekwencje dla Rosji, gdyż Iran ma bardzo silną pozycję na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie. Rosyjscy komentatorzy są zdania, że w zamian za rezygnację z budowy tarczy Moskwa powinna użyć innej niż irańska karty przetargowej. Obserwatorka z ramienia Unii Europejskiej oświadczyła, że nie istnieją żadne podstawy, które pozwalałyby wierzyć, że proces byłego rosyjskiego oligarchy Michaiła Chodorkowskiego będzie uczciwy i zgodny z prawem. Obserwatorka była niemiecka minister sprawiedliwości Sabina Leutheusser-Schnarrenberger. Przypomniała o stronniczości sądu w czasie poprzedniego procesu i o tym, jak wielki wpływ na jego przebieg miał Kreml. W wywiadzie dla rozgłośni Bayerischer Rundfunk Leutheusser-Schnarrenberger, mianowana przez Radę Europy obserwatorką przebiegu drugiego procesu Chodorkowskiego, powiedziała, że w czasie pierwszej sprawy w 2005 wyraźnie popełniono uchybienia prawne i przekraczano przepisy, aby w ten sposób działać na rzecz interesu państwa rosyjskiego kosztem oskarżonego. 45-letni były multimiliarder został skazany za rzekome nadużycia i przestępstwa podatkowe na 8 lat więzienia. Kreml nie krył swojego poirytowania faktem, że Chodorkowski finansował opozycję wobec Putina w wyborach w 2003 roku i usunął go za więzienne kratki obozu pracy na Syberii. We wtorek Chodorkowski ponownie stanął przed sądem oskarżony o nielegalne transakcje i zawłaszczenie mienia na sumę 25 miliardów dolarów. Jeśli wina zostanie mu udowodniona, co według unijnej obserwatorki jest więcej niż pewne, grozi mu kara 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei rosyjscy komentatorzy są zdania, że proces Chodorkowskiego stanowi poważny orzech do zgryzienia dla pary Putin-Miedwiediew. Jeśli Chodorkowski zostanie skazany, będzie to cios dla obecnego prezydenta Rosji, który prowadzi kampanię na rzecz budowy państwa prawa. Jeśli Chodorkowski zostanie uniewinniony, będzie to z kolei policzek dla twardogłowych skupionych wokół Putina i będzie dowodem na to, że Miedwiediew gra w Rosji pierwsze skrzypce, a nie Putin. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a budynek sądu otacza szczelny kordon policji i jednostek specjalnych. Tymczasem w Hadze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Radovan Karadzic odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do winy. W związku z tym sędzia orzekł z urzędu, że oskarżony nie przyznaje się do winy.
Akt oskarżenia zredagowany w zaktualizowanej trzeciej już wersji w stosunku do aktu, na podstawie którego Karadzic, ukrywający się przez 13 lat, był ścigany międzynarodowym listem gończym, składa się z 11 rozdziałów. Dwa dotyczą ludobójstwa. W Srebrenicy w 1995 roku, gdzie wymordowanych zostało około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, oraz w Bośni w 1992. 9 pozostałych rozdziałów dotyczy zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych, prześladowań, eksterminacji, morderstw, deportacji, nieludzkiego traktowania więźniów, gwałtów i brania zakładników, które akt oskarżenia szczegółowo wymienia. Karadzic jest, według prokuratora Trybunału, jednym z głównych sprawców planu ostatecznego wysiedlenia muzułmanów i Chorwatów z terytoriów, które zamierzali zająć Serbowie bośniaccy. Jako taki oskarżony jest wespół z ukrywającym się nadal generałem Ratkom Mladićem o udział w kryminalnym przedsięwzięciu mającym na celu utworzenie Wielkiej Serbii. Jest także oskarżony o prowadzenie takiej strategii wojskowej, której celem było zabicie, zranienie i steroryzowanie cywilnych mieszkańców Sarajewa, gdzie 10 tysięcy osób zginęło w czasie trwającego 44 miesiące oblężenia. Grozi mu wyrok dożywotniego więzienia. Radovan Karadzic odmówił sądowi odpowiedzi na pytanie, czy poczuwa się do winy, czy też nie poczuwa, od czego zależy procedura, stwierdzając jedynie, że, cytuję, ten trybunał nie ma prawa mnie sądzić. Sędzia, Brytyjczyk Ian Bonamy, postanowił za niego, że będzie on odpowiadać jako nieprzyznający się do winy.
Francuski wymiar sprawiedliwości podał do wiadomości, że do Pałacu Elizejskiego przyszedł list, którego nadawca grozi śmiercią prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkoziemu. W liście znajdowała się kula rewolwerowa, kaliber 9 mm. Takie przesyłki dotarły także do innych osobistości francuskiej prawicowej sceny politycznej, m.in. do minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie, minister sprawiedliwości Rachidy Dati i minister kultury Christine Albanel. Podobnej treści list przyszedł we wtorek rano na mrostwo Bordeaux, gdzie urzęduje były premier Alain Juppé. Sprawą zajęła się komórka antyterrorystyczna paryskiej policji, brygada do zwalczania bandytyzmu. Prowadzący dochodzenie badają, czy autor przesyłek jest osobą zrównoważoną psychicznie. Słuchają Państwo Paryża RFI. We środę przybywa do Paryża ukraińska premier Julia Tymoszenko. Główne tematy, jakie zostaną poruszone w rozmowie z prezydentem Sarkozym, to kryzys gospodarczy oraz europejskie aspiracje Ukrainy, a sprawy te, jak zapewnia rzeczniczka rządu w Kijowie, są ze sobą ściśle powiązane. W programie wizyty Julii Tymoszenko nad Sykwaną są przewidziane spotkania także z premierem Fillonem i z francuską minister gospodarki Christine Lagarde. W przededniu przybycia do Paryża Julii Tymoszenko pani premier z uznaniem podkreślała rolę, jaką Francja odgrywa w Europie, przede wszystkim jeśli chodzi o zbliżenie z Ukrainą i z Rosją. Czołowa rola Francji w Europie ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu, kiedy liczy się solidarność, a tym, co dzieli, są protekcjonizm, konkurencyjna dewaluacja i usuwanie imigrantów. W wywiadzie dla dziennika Le Monde Tymoszenko nie owijała słów w bawełnę, ostro krytykując Centralny Bank Ukraiński za dewaluację narodowej waluty, co nazwała aktem politycznego sabotażu. Jej zdaniem celem takiego działania jest zniszczenie gospodarki ukraińskiej, która dotkliwie odczuła kryzys, oraz zdyskredytowanie rządu Tymoszenki w oczach ukraińskich wyborców. Tymoszenko opowiedziała się za przedterminowym rozpisaniem wyborów prezydenckich jako za sposobem wyjścia z politycznej zapaści, w jakiej znalazła się Ukraina w wyniku bezpardonowej rozgrywki między dawnymi sojusznikami, a obecnie zajadłymi przeciwnikami, Julią Tymoszenko i prezydentem Wiktorem Juszczenką. Tymczasem w Kijowie parlament ukraiński głosami prorosyjsko nastawionych posłów doprowadził do dymisji prozachodniego ministra spraw zagranicznych Włodimira Ogryskę, którego Moskwa obarcza winą za pogorszenie stosunków ukraińsko-rosyjskich. Rzeczniczka prezydenta Juszczenki, który dąży do zacieśnienia więzów z Zachodem, przede wszystkim z Unią Europejską i z NATO, skrytykowała decyzję parlamentu jako bezpodstawną. Po kryzysie energetycznym na linii Kijów-Moskwa znów zaiskrzyło po tym, jak ambasador Rosji na Ukrainie Wiktor Czernomyrdin nazwał zwalczających się przywódców ukraińskich Tymoszenkę i Juszczenkę parą psów. Ogrysko zagroził Czernomyrdinowi wydaleniem z kraju za tę, jak to określił, wypowiedź nieprzyjazną Ukrainie. Tylko przytomności umysłu kierowcy zawdzięczają życie członkowie drużyny krykietowej Sri Lanki, która w Pakistanie pada ofiarą zamachu, w jakim życie straciło 8 osób. Kierowca nie przestraszył się ataku ze strony dwóch mężczyzn, którzy ostrzelali autobus broni automatycznej i nacisnął na gaz. To, zdaniem singalezyjskich krykicistów, uratowało im życie. 7 graczy zostało rannych. Zespół i działacze zostali ewakuowani ze stadionu na pokładzie śmigłowca armii pakistańskiej. Kibice zostali przewiezieni na Sri Lankę wyczarterowanym samolotem. Zespół Sri Lanki zgodził się wziąć udział w meczach w Pakistanie pomimo poważnego niebezpieczeństwa zamachu. Wcześniej ze spotkań w Pakistanie zrezygnowała drużyna Indii. 16 fundamentalistów muzułmańskich zginęło w przeprowadzonej przez armię algierską operacji w górach w Blidzie, 100 km na południe od Algieru. Wszyscy należeli do tej samej organizacji terrorystycznej. Władze norweskie nakazały zatrzymanie rosyjskiego statku handlowego, który, jak się podejrzewa, jest sprawcą zatonięcia maleńkiego kutra norweskiego. Jego szyper utonął. Statek rosyjski ma się skierować do portu w Bøde, gdzie jego kadłub zostanie poddany dokładnym oględzinom. Niemieckie Biuro Bezpieczeństwa Informatycznego stwierdziło, że cyberprzestępczość w tym kraju osiągnęła katastrofalne rozmiary. Przede wszystkim dotyczy to tak zwanych spamów, czyli przesyłek zaśmiecających pocztę elektroniczną oraz piractwa komputerowego. Lasy nad Amazonią skurczyły się od listopada do stycznia o 754 km. Na pozór jest to wiadomość niewesoła, tymczasem jest się z czego cieszyć, bo oznacza to spadek o 70% wycinki drzew w tym regionie świata w porównaniu do poprzedniego roku. Między sierpniem 2007 a lipcem 2008 roku Brazylia straciła niemal 12 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów, co oznaczało prawie 4% wzrost w stosunku do wcześniejszego okresu. W Dublinie aresztowano dwóch mężczyzn podejrzanych o irlandzki skok stulecia. W ubiegłym tygodniu 6 zamaskowanych i uzbrojonych osobników wdarło się do domu pracownika Banku Irlandii. Rodzinę wzięto za zakładników, pracownikowi nakazano opróżnienie sejfu w siedzibie banku w samym sercu Dublina. Łupem rabusiów padło 7 milionów euro. W Wielkiej Brytanii poinformowano, że w 1942 roku Brytyjczycy zatrzymali hitlerowskiego szpiega, który mógł poinformować Niemców o operacji aliantów w Afryce Północnej, co zdaniem historyków mogłoby wpłynąć na przebieg II wojny światowej. Brytyjski wywiad MI5 wpadł na trop agenta, obywatela neutralnej Portugalii, Gastão de Freitasa Ferraza, który znajdował się na kutrze rybackim na Atlantyku. Niewiele brakowało, aby Portugalczyk wpadł na trop konwoju okrętów alianckich pod dowództwem generała Pattona. Brytyjczycy starali się przy użyciu podwójnych agentów przekonać Niemców, że operacja odbędzie się albo w północnej Francji, albo w Norwegii. Na trop portugalskiego szpiega Brytyjczycy wpadli dzięki rozszyfrowaniu tajnego kodu niemieckiego Enigmy, a w jej rozszyfrowaniu, jak wiadomo, główny udział mieli polscy matematycy. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na przegląd prasy. Poranne gazety przejrzał Piotr Kamiński, a Le Monde przeczytała Sylwia Gibbs.
Mimo wysiłków saperów z Waszyngtonu, bomba AIG wciąż tyka, pisze François Vidal w komentarzu ekonomicznego dziennika Les Echos. Wczorajszy światowy rekord strat, 62 miliardy dolarów w jeden kwartał, 100 miliardów w stosunku rocznym, 180 miliardów kieszonkowego skazy państwa, to sumy przerastające zdrowy rozsądek i ludzką wyobraźnię. Tymczasem jednak ostateczny rachunek może się okazać jeszcze bardziej słony dla amerykańskiego podatnika, gdyż wczorajsze wieści dowodzą, że przez pół roku nie udało się rozbroić piekielnej machiny. Z obliczeń wynika, że w księgach AIG zostało jeszcze ewentualnych zagrożeń za sumę 300 miliardów, czyli 2/3 tego, co wyliczono w połowie września. W tych warunkach upadłość firmy nie wchodzi w rachubę, gdyż lawina, jaką wywołałoby to w finansach światowych, obróciłaby upadłość banku Lehman Brothers w babkę z piasku. Waszyngton musi więc dalej pompować wodę w te studnie bez dna, dno zaś nie odrośnie, póki rynki finansowe nie przestaną zjeżdżać w dół. Podobnie ratować musi konającą Citigroup i inne amerykańskie giganty finansowe, zbyt wielkie, by można im było pozwolić upaść. Cała amerykańska finansiera zawisła na szyi państwa. Chińsko-brytyjski bank HSBC udzielił wczoraj odpowiedzi. Wstrzymuje wszelką działalność kredytową w Stanach Zjednoczonych. Woli sobie odgryźć ramię niż zginąć. Akcjonariusze zapłacą za to podniesieniem kapitału za rekordową sumę 13 miliardów dolarów. Ile to będzie kosztować amerykańskiego podatnika? To się dopiero okaże, konkluduje komentator Les Echos. Tymczasem w Moskwie rozpoczyna się kolejny proces Michaila Chodorkowskiego. Upadek byłego multimiliardera w obecnym kontekście światowego kryzysu mógłby mieć walor symboliczny, gdyby miał cokolwiek wspólnego z finansami i gospodarką. Nigdy się nie dowiemy, jak Jukos Chodorkowskiego poradziłby sobie dzisiaj z kryzysem na rynku naftowym, gdyż Putin zarżnął i poćwiartował firmę znacznie wcześniej. Le Figaro pisze w korespondencji z Moskwy, że Chodorkowski zapowiedział na rozprawie widowisko. Przekazał to dziennikarzom za pośrednictwem swych adwokatów, sam bowiem nie ma dostępu do prasy. Dziennik przypomina, że Putin aresztował Chodorkowskiego i jego wspólnika Platona Lebiediewa jesienią 2003 roku pod zarzutem oszustw podatkowych. Dzisiaj akt oskarżenia opiewa na kradzież 105 milionów dolarów w akcjach Jukosu i 350 milionów ton ropy naftowej za sumę 25 miliardów dolarów. Co by miało oznaczać, pisze dziennik, że Chodorkowski i Lebiediew ukradli całość produkcji Jukosu w ciągu 6 lat. Kanadyjski adwokat Robert Amsterdam nie posiadał się z oburzenia, drwiąc z tych absurdalnych oskarżeń, co czynił w Londynie, do Moskwy bowiem udać mu się nie wolno. Vadim Kluvagant, adwokat śledzący aferę od lat, dotarł do 40 tomów akt i stwierdził, że wszystko od początku do końca stanowi pogwałcenie zasad prawa i urąga elementarnej logice. Adwokatów zastraszono, świadków wsadzono do więzienia, zważywszy na zagęszczenie nadużyć proceduralnych, proces w ogóle nie powinien się odbyć, mówi Amsterdam. Ciekaw jestem, powiada, co z tego wyniknie, ale po ponad 5 latach tej udręki nikt nie ma prawa żywić nadziei, mówi kanadyjski prawnik. Chodorkowski pociągnął za sobą w przepaść wszystkich najbliższych. Po 3 latach więzienia jego dawny wiceprezes Wasyli Aleksanian, chory na AIDS i na raka, wyszedł w grudniu za kaucją. Co oznacza jedynie, że straż więzienna już nie stoi przy jego łóżku szpitalnym. Swietlana Bachmina, niegdyś radca prawny Jukosu, nie miała takiego szczęścia. Skazana w roku 2004 na 6,5 roku więzienia za wspólnictwo w kradzieży i oszustwie podatkowym, urodziła właśnie w więzieniu trzecie dziecko. Petycja w jej sprawie zgromadziła około 100 tysięcy podpisów, co stanowi rzadkie zjawisko w kraju, gdzie Chodorkowski i jego ludzie uchodzą nadal za złodziei. Według sondażu niezależnego Instytutu Jurija Lewady tylko 7% Rosjan żywi do Chodorkowskiego sympatię i szacunek. Reszta ma go w dużym poważaniu. Nie spełniły się prognozy Marii Lipman z moskiewskiego ośrodka imienia Carnegiego, która w roku 2003 pisała z nadzieją, że kiedy już Putin dowiedzie, kto tu rządzi, obrabuje Chodorkowskiego z jego milionów, to się uspokoi. Dzisiaj pani Lipman przyznaje, że była nadmierną optymistką. Póki Putin będzie siedział na Kremlu, Chodorkowski będzie siedział w łagrze. Putin, car pamiętliwy. W styczniu strasburski Trybunał Praw Człowieka zgodził się zbadać skargę byłych akcjonariuszy Jukosu, czytamy w Le Figaro. Oskarżają oni władze rosyjskie o nielegalną konfiskatę mienia i żądają odszkodowania w wysokości 30 milionów euro. Orzeczenie w tej sprawie jeszcze nie zapadło. Obok wymowny sondaż. 34% Rosjan uważa, że to Putin wciąż rządzi krajem, tylko 12%, że rządzi Miedwiediew. Jeszcze rok temu, po wygranych wyborach, 23% uważało, że Miedwiediew przejmie władzę, a 20%, że Putin jej nie odda. Evgeny Volk z Fundacji Heritage powiada, że polityka Putina w dobie kryzysu nie ma żadnych skutków, ale Miedwiediew zwolnić go nie może. Ich stosunki się psują, ale traci na tym jedynie prezydent, odizolowany w swej kremlowskiej twierdzy. Putin otoczył go ciasnym kordonem swoich najbliższych przyjaciół, pisze Le Figaro.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dlaczego amerykańska sekretarz stanu pojechała na Bliski Wschód w momencie, gdy rząd izraelski nie został jeszcze sformowany, a Palestyńczykom daleko jeszcze do sformowania rządu jedności narodowej? Dziennik Le Monde jest zdania, że była First Lady Stanów Zjednoczonych zamierza osobiście zaangażować się w rozwiązanie problemu, którego jej małżonek nie był w stanie rozgryźć do końca prezydenckiej kadencji. Pani Clinton powiedziała przed wyjazdem, za co otrzymała oklaski od dziennikarzy arabskich, że konflikt bliskowschodni zaprząta jej serce, nie tylko ministerialną tekę. Zapowiedziała, że energicznie będzie szukane rozwiązanie pokojowe, uwzględniające istnienie dwóch państw. Nawiązując do bliskowschodniej podróży byłego senatora George'a Mitchella, specjalnego wysłannika prezydenta Obamy, szefowa amerykańskiej dyplomacji przypomniała, że jest on pochodzenia irlandzko-libańskiego. Udało mu się rozwiązać połowę problemów rodzinnych, wziął się teraz za drugą połowę. słowa i mamy nadzieję, że mu się powiedzie, żartowała Hillary Clinton. George Mitchell przyczynił się walnie do przywrócenia pokoju w Irlandii Północnej. Pozostaje mu istotnie Bliski Wschód. Według dziennika Le Monde od czasu objęcia prezydentury przez Baracka Obamę administracja amerykańska mnoży gesty wskazujące na to, że skupiła ponownie swą uwagę na Bliskim Wschodzie. Pierwszym politykiem, do którego zadzwonił prezydent Obama, był przywódca autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. Były senator John Kerry został wysłany do strefy Gazy, ażeby ocenić rozmiary zniszczeń. Ton wobec Palestyńczyków zmienił się. Wobec Palestyńczyków, ale nie wobec ekstremistycznego ruchu Hamas, rządzącego w Gazie. Hamas nie dostanie ani centa z sumy 900 milionów dolarów obiecanych przez Waszyngton na pomoc dla Palestyńczyków. Hillary Clinton przypomniała, że nie ma mowy o negocjacjach z Hamasem, chyba że spełni on stawiane mu warunki. Administracja amerykańska zachęca jednak autonomię palestyńską i Hamas do rozmów i jest za powstaniem palestyńskiego rządu jedności narodowej. Gotowa byłaby nawet przymknąć oczy na obecność w tym rządzie członków Hamasu, twierdzi dziennik New York Times. Administracja Busha izolowała strefę Gazy i popierała lewy brzeg Jordanu. Administracja Obamy stara się je pogodzić. Co do trzeciej wizyty Hillary Clinton w Izraelu, podczas dwóch poprzednich towarzyszyła prezydentowi Clintonowi, jest to w ocenie izraelskiego dziennika Yedot Ahronot wizyta poznawcza, nie konfrontacja.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Równa płaca za równą pracę. Komisja Europejska rozpoczyna dziś kampanię na rzecz zmniejszenia nierówności płac kobiet i mężczyzn w całej Unii, a równocześnie na rzecz zwiększenia świadomości problemu, jakim pozostaje ta nierówność. W skali całej Unii kobiety zarabiają średnio o 17,4% mniej niż mężczyźni. Równa płaca za równą pracę to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, zapisana już w traktacie rzymskim w 1957 roku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, dzięki skuteczności europejskiego prawodawstwa i praw krajowych znacznie spadła liczba przypadków wyraźnej, bezpośredniej dyskryminacji polegającej na niższym opłacaniu kobiet dysponujących tymi samymi co mężczyźni umiejętnościami i doświadczeniem i wykonującymi dokładnie tę samą pracę z równą wydajnością. Ale dlaczego w takim razie różnica wynagrodzeń w skali Unii nadal wynosi 17,4%? To pytanie ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony odpowiedzią na nie jest treść najnowszego z dorocznych raportów Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego na temat równości kobiet i mężczyzn. Przynosi on konkretne przykłady nierówności, obok przykładów powolnej, na ogół pozytywnej ewolucji. Z drugiej jest to pytanie retoryczne, sygnalizujące jednak absurdalne i skandaliczne, ale niestety wciąż bardzo rozpowszechnione mniemanie, że nierówność kobiet i mężczyzn to sytuacja normalna. Zwięźle to ujął komisarz do spraw zatrudnienia Władimir Szpidla na dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli.
Základní otázkou je tedy uplatňovat zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty.
Za równą pracę równa płaca. Jedną z głównych przyczyn utrzymywania się nierówności kobiet i mężczyzn jest pokutujące przekonanie o istnieniu tzw. zawodów typowo kobiecych w porównaniu z zawodami tradycyjnie męskimi, podczas gdy żadnego takiego podziału nie udowodniono.
W porównaniu z tradycyjnie mężskimi powołaniami, aniż by to rozdzielenie było udowodnione.
Drugą przyczyną jest trudniejsze dla kobiet godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, które bardziej je pochłania niż mężczyzn. To zaangażowanie kobiet w życie rodzinne uważa się potocznie za naturalne i trudno by to kwestionować, ale raport Komisji Europejskiej zaznacza, że należy ułatwiać godzenie jednego z drugim, w szczególności przez rozwój wciąż niewystarczających infrastruktur opieki nad dziećmi. Rada Europejska zaleciła już w 2002 roku, by do 2010 państwa członkowskie dopilnowały, by takie infrastruktury obejmowały co najmniej 90% dzieci w wieku szkolnym i 33% dzieci do trzeciego roku życia. Raport podkreśla, że równość kobiet i mężczyzn nie jest celem samym w sobie, lecz warunkiem realizacji szerszych celów rozwoju, zatrudnienia i społecznej spójności w Unii Europejskiej. Większy udział kobiet w rynku pracy jest gwarancją ich własnej niezależności ekonomicznej, ale i zasadniczym wkładem do rozwoju gospodarczego i do trwałości systemów opieki społecznej. Jeśli zaś wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat z 51,1% do 58,3%, i bliski jest spełnienia celów tzw. strategii lizbońskiej, to niestety istnieją spore różnice między krajami członkowskimi. Wskaźniki wahają się od 37 do 73%. Wiąże się z tym zresztą problem nierówności w karierze zawodowej. Dla przykładu, mimo że kobiety stanowią blisko 60% absolwentów wyższych szkół w Europie, to tej większości nie odzwierciedla strukturę zatrudnienia i zajmowanych przez nie stanowisk. Ponadto w większości krajów Unii utrzymuje się segregacja zawodowa i sektorowa, której konsekwencją są także różnice w zarobkach. W ostatnich latach wskaźnik zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych pozostaje w Unii niezmieniony i wynosi średnio 30% lub jeszcze mniej na najwyższych szczeblach hierarchii zawodowej, nawet w specjalnościach, w których kobiety stanowią wyraźną większość, jak na przykład w handlu, zarządzaniu i zawodach prawniczych. Celem kampanii Równa płaca za równą pracę jest więc nie tylko ujawnienie nierówności i zwiększenie świadomości tego problemu, lecz również świadomości jego możliwych rozwiązań. Kampania będzie promować rozwiązania i narzędzia sprawdzone w różnych krajach, rozpowszechniając je wśród pracodawców i pracowników oraz związków zawodowych, a także za pośrednictwem specjalnej strony internetowej ec.europa.eu/equalpay.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kiedy dwa zwierciadła przeglądają się w sobie, szatan rozgrywa ulubioną partię, otwiera, podobnie jak zapatrzeni w siebie kochankowie, perspektywy na nieskończoność. Paryż uwielbia zwierciadlane perspektywy. Łuk triumfalny, Sacré-Cœur, a nawet Panteon, oglądane z daleka, jawią się w postaci napowietrznych obrazów, wiszących na niewielkiej wysokości, podwajanych architektoniczną perspektywą mirażu. Tak pisał Walter Benjamin w Paryżu, stolicy XIX wieku. Rolf Tiedemann, niemiecki wydawca Benjamina, opublikował w roku 1982 fragmenty jego niedokończonego dzieła o XIX-wiecznym Paryżu, nad którym pracował w latach 1927-29, oczywiście Benjamin, i później od roku 1934 aż do samobójczej śmierci, opracował jako tom piąty Gesamelte Schriften Benjamina. W tym samym czasie ujawnił się tekstowy sobowtór paryskich pasaży. Giorgio Agamben odkrył w paryskiej Bibliotece Narodowej pośród papierów Georgesa Bataille'a 5 kopert zawierających rękopisy Benjamina. Wiadomo, że Bataille ukrył papiery w Bibliotece Narodowej po upadku Francji, kiedy Benjamin wyruszył w drogę na południe, z której już nigdy nie powrócił. Po wojnie zbiór rękopisów powędrował do Frankfurtu. Z niewiadomych przyczyn Pierre Missac, autor ważnej książki Pasaże Waltera Benjamina, przekazał Adorno w roku 1945 tylko część manuskryptów. Zawartość kopert paryskich różni się od wydania Tiedemanna, choć jednocześnie ważność niemieckiej edycji potwierdza. Zwierciadlanym odbiciu kryptonimów, symboli i tajnych zaklęć. Oto klucze do Benjamina, który w lustrach kawiarni i pasaży szukał klucza do Paryża. Paryż jest miastem luster, pisał. W kawiarniach spotykamy nadmiar zwierciadeł, rozjaśniających i powiększających ciasnawe lokale od środka. W Paryżu kobiety oglądają się znacznie częściej niż gdzie indziej, stąd szczególny wdzięk paryżanek. Zanim spojrzy ona na mężczyzn i zanim na nie spojrzy mężczyzna, one same 10-krotnie zdążyły przejrzeć się w podwojeniach. Również mężczyzna błyskawicznie rozpoznaje dzięki Paryżowi własną fizjonomię. Chwyta swój obraz znacznie szybciej niż gdzie indziej i rychlej jest przez innych postrzegany. Nawet oczy przechodniów tworzą zamglone zwierciadła i nie bo podwaja nad Paryżem łoże sekwany, podobnie jak kryształowe lustra odbijają zmiętą pościel w paryskich burdelach. Benjamin zamierzał zbudować językowy sobowtór Paryża, który jawił się mu jako tekst ukryty, lecz możliwy do deszyfracji. Pragnął zbudować Paryż słowami o szczególnym charakterze i mocy. Paryskie pasaże odtworzone przez Rolfa Tidemana z tysięcy cytatów, fragmentów, ułamków oraz prób znalazły zwierciadlane odbicie w paryskich kopertach zawierających jeszcze inny klucz do miasta. Kapryśna historia ustawiła niewidzialne zwierciadło między kartami rękopisów. Michel Espagne i Michel Werner w artykule zamieszczonym w księdze zbiorowej Walter Benjamin i Paryż dowiedli, że Benjamin nie zamierzał, przynajmniej pod koniec lat 30., budować Paryża, stolicy XIX wieku, księgi pasaży jako gigantycznego kolażu cytatów, lecz że w centrum dzieła jego życia zająłby sobowtór Baudelaire'a wędrujący po pasażach, czyli po architektonicznym sobowtórze Paryża. Baudelaire jako sobowtór sobowtóra miasta, jednocześnie dwojnik Benjamina. Baudelaire jako wielki mag pasaży, czytelnik ukrytych sensów zwierciadlanej podszewki stolicy XIX wieku. Zbiór not i materiałów zawierający fragmenty zatytułowane Wnętrze, ślady kończy się cytatem z artykułu Baudelaire'a Filozofia umeblowania, który ukazał się w październikowym numerze magazynu rodzinnego z 1852 roku. Kim jest ten, kto podczas długich godzin, pisał Baudelaire, podczas długich godzin odpoczynku, nie pozwolił sobie nigdy na błogą przyjemność marzenia o modelowym apartamencie, o kwaterze doskonałej, o domu do widzenia siebie. 26 lipca 1932 roku Walter Benjamin pisał do Gershoma Scholema. Nie chcę mówić o projekcie, ani o projektach nieurzeczywistnionych lub poniechanych, ale chciałbym jednak wyliczyć cztery książki, które chociaż pozostają w strzępach i w katastrofalnych ruinach, to jednak tylko im zamierzam poświęcić resztę mego życia. To paryskie pasaże, zebrane eseje o literaturze, listy i niesłychanie ważna rozprawa o paleniu haszyszu.
La radio du monde.
Multimédia Stefan Rieger.
Figurą obecnej epoki jest karkołomny szpagat, oszałamiająca rozpiętość amplitudy między futuryzmem pączkujących technologii, które otwierają przepastne horyzonty, a archaizmem kryzysu i psującej się cywilizacji ześlizgującej się ku standardom prehistorii. Nikt nie wie, co z tego wyniknie. To też czytając tu i tam o cybermirażach przyszłości wyłaniających się z laboratoriów, należy brać poprawkę zarówno na archaiczną architekturę netu, niezdolną zapewne wchłonąć rosnącej wykładniczo liczby megabajtów, jak i na ludzką rzeczywistość, która skrzeczy. Prognozy synoptyków zmian technologicznych przyprawić mogą zaiste o zawrót głowy. Już w najbliższej dekadzie urzeczywistni się szereg innowacji, które nie tylko zmienią sposób korzystania z internetu, ale i odmienią nasze życie. Jednym z obiecujących szlaków rewolucji jest tak zwany cloud computing, czyli wirtualne zwiększenie doemtej potęgi mocy obliczeniowej i potencjału wiedzy poprzez udostępnienie wszystkim za odpowiednią opłatą za usługę możliwości korzystania z najbardziej wyrafinowanych programów bez konieczności instalowania ich na swoim komputerze. To nawet nie futurologia, gdyż na przykład Google, jak zwykle w swoim serwisie Google Apps, oferuje już tego rodzaju usługi i w dodatku za frajery. Innym obiecującym szlakiem, na razie jeszcze w powijakach, jest web semantyczny wiodący ku nowej, wielkiej sieci. Do tej pory jedynym inteligentnym aktorem, z poprawką na idiotów, których nie brakuje, był w tej grze Homo sapiens. Tylko on jest w stanie rozpoznać zawartość przekazu, wspomagając się narzędziami bardzo przybliżonej selekcji oferowanej przez wyszukiwarki typu Google, których algorytm opiera się głównie na dyskusji
abstrakcyjnym kryterium popularności, lekceważąc semantyczne parametry. Web semantyczny polegałby na zamieszczeniu w sieci informacji, które byłyby zrozumiałe dla maszyn i pozwoliłyby im nawiązać kontakt między sobą bez ludzkiego pośrednictwa. Komputery dzięki temu wykonywać by mogły szereg zadań w sposób automatyczny, przemieniając internet w rozrastającą się wykładniczo bazę wiedzy, będącą zalążkiem sztucznej inteligencji z założenia wyższej od inteligencji ludzkiej jako takiej, gdyż tej ostatniej znamy aż nadto dobrze fizjologiczne, społeczne i psychiczne ograniczenia. To jeszcze futurologia, gdyż z przełożeniem semantyki na bajty wiele jest problemów. Dzielenie się dostępem do omal nieograniczonej bazy danych, w czym jednym z pionierów jest Amazon, to na razie bardziej realistyczny i zarazem jeszcze ludzki etap na drodze do automatyzacji. Polega to z grubsza na udostępnieniu dowolnemu z deweloperów odpłatnie lub za darmo zastrzeżonej dotąd bazy danych Instytutu Meteorologii, Krajowego Instytutu Statystyki czy innej tego rodzaju instytucji w świecie, co można było do tej pory zrobić, płacąc ciężki roczny abonament, lecz co przełoży się wkrótce na drobne usługi à la carte z groszowym zaliczeniem. Zaledwie ustknąłem tu z futurologicznych miraży, z których część realizuje się już na naszych oczach. Winienem jeszcze wspomnieć o mobilności, czyli sieci dostępnej zawsze i wszędzie, na ekranie komórki, o przedmiotach codziennego użytku podłączonych do sieci, od zamrażarki i toastera, przez kaloryfery i klimatyzatory zdalnie sterowane, po radia i ekrany wiecznie in, a nawet i ruchome schody, światła na skrzyżowaniach lub windy, których funkcjonowanie racjonalizowane jest informatycznie. To wszystko zresztą wydaje się banalne, by nie rzec trywialne, w zestawieniu z atrakcjami, jakie w laboratoriach są już w stanie mocno zaawansowanym, lecz do rzeczywistości wprowadzają się na razie chyłkiem lub pozostają w stadium spekulacji. Mam na myśli oszałamiające perspektywy nanotechnologii, zawrotne postępy w badaniach nad mózgiem, świadomością i sztuczną inteligencją, czy też piorunujący rozwój biotechnologii wiodących ku granicy, o której jeszcze mało wiemy. W obliczu tych wyzwań możemy zachować się dwojako. Iść z prądem na własne i cudze ryzyko lub płynąć pieskiem pod prąd, zgodnie z zachowawczą metodą ratuj się kto może. Mimo całego sceptycyzmu i ogromu zblazowania nie zalecałbym mimo wszystko metody piesko-niebieskiej, lecz raczej styl motylkowy, raz pod wodą, raz nad wodę, z okiem wlepionym w horyzont i podpowiadającym na bieżąco pragmatyczną zmianę stylu.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po polsku pisane razem. Na naszej witrynie po jej lewej stronie znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku pisane razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Oto jest nowa płyta Batista Trottignon Cher. Nagrana została w składzie zasadniczo trzyosobowym. Poza Trotinionem grającym na pianinie, na basie gra Matt Penman i na perkusji Eric Harland lub Otis Brown III. W niektórych utworach występują także inni muzycy, na przykład w Samsarze gra na saksofonie Mark Turner, a na flügelhornie Tom Harrell. Płyta nagrana została w Nowym Jorku w czerwcu ubiegłego roku. A oto ta właśnie Samsara. Wszystkie kompozycje, które znalazły się na płycie Cher, są autorstwa Baptiste Trotignon. Kilka poprzednich płyt Trotignon nagrywał jako współlider, na przykład z Dawidem Elmalekiem. To była płyta Trotignon Elmalek, która ukazała się na początku 2005 roku. Bardzo dobrze przyjęta zarówno przez krytykę, jak i przez słuchaczy. Jesienią 2006 ukazała się płyta Flower Power, nagrana wspólnie z Aldo Romano i Remim Vignolo. Tym razem jedynym liderem był Trotignon i to na niego spada i cała odpowiedzialność, i cała sława. Posłuchajmy Blue, jedynego utworu z tej ostatniej płyty, wykonanego tylko w duecie. Grają Baptiste Trotignon na pianinie i Tom Harrell na flugelhornie. Zanim się pożegnamy, jeszcze jedna ważna informacja. 10 marca w New Morning wystąpi Baptiste Chatignon, któremu towarzyszyć będą Tom Harrell na flugelhornie i Mark Turner na saksofonie. Koncert ten zainauguruje francuskie tournée artysty, któremu na kolejnych koncertach towarzyszyć będą różni muzycy. Dokładne informacje znajdziecie Państwo, jak zawsze, w internecie. A my, zanim się dzisiaj rozstaniemy, posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji Trotignona z ostatniej płyty. Mon Ange grają Baptiste Chatignon na pianinie, Matt Penman na basie i Eric Harland na perkusji.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante przeznaczymy na poznanie kilku nowych wyrażeń i przeanalizowanie ich struktury gramatycznej, posługując się przykładami z piosenki Le Blues du Businessman, która jest fragmentem rockowej opery Starmania, autorstwa Michela Berger i Luca Plamondon.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je pense la moitié de ma vie en l'air, entre New York. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires.
n'est qu'un seul regret. Je sais pas ce que j'aurais voulu faire.
Piosenki Le Blues du Businessman wyraża zniechęcenie bohatera, który będąc człowiekiem interesu, nie jest zadowolony ze swego życiowego sukcesu. Zwrot avoir le blues znaczy mieć chandrę. Częściej mówi się o tym raczej avoir le cafard lub avoir le bourdon. Proszę zwrócić uwagę, że w zdaniach avoir le blues, avoir le cafard, avoir le spleen dopełnienie występuje w czwartym przypadku z rodzajnikiem określonym le. Na ogół jednak w wyrażeniach zawierających słowo avoir stosuje się dopełnienie w drugim przypadku z rodzajnikiem określonym cząstkowym du dla rodzaju męskiego lub de la dla rodzaju żeńskiego.
Il a de la chance. Il a du succès.
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours.
Il a de la peine, il a des regrets. Il a du chagrin, mais il a de l'humour. Il a le cafard. Il a le blues.
Wydaje się, że bohater piosenki powinien być szczęśliwy, ale okazuje się, że tak nie jest. Uważa, że ma zmarnowane życie. Stwierdza jednak z rezygnacją, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Co po francusku wyraża ludowe porzekadło. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
Je fais ce que je veux.
Non, dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
Gdyby mógł mieć to, co by chciał, to by najchętniej został sławnym artystą. Może by śpiewał, żeby wyrazić, kim jest naprawdę. Albo by pisał, żeby wymyślać sobie różne wcielenia. Albo wreszcie byłby aktorem podziwianym na wielkich ekranach. Nic z tego się jednak nie ziści, to nierealne marzenia. Tego rodzaju sytuacje, które nie urzeczywistniły się, ponieważ nie zostały spełnione warunki, wyraża się za pomocą czasu przeszłego trybu warunkowego, le conditionnel passé, nazywanego inaczej l'irréel du passé.
Si tu étais venu, tu l'aurais vu.
Gdybyś był przyszedł, spotkałbyś go. Skoro jednak nie przyszedłeś, nie zobaczyłeś się z nim.
Si j'avais étudié la musique, je serais devenu chanteur.
Gdybym się był uczył muzyki, zostałbym śpiewakiem, ale nie uczyłem się, wobec tego nie jestem śpiewakiem. Wyobraźmy sobie wywiad z takim sfrustrowanym, bogatym kapitalistą. Dziennikarz zadaje pytania o jego niespełnione marzenia.
Si vous aviez été un artiste?
Ah, si j'avais été un artiste, j'aurais pu faire mon numéro.
Et si vous aviez été un chanteur?
J'aurais pu crier qui je suis.
Si vous aviez été un acteur?
J'aurais pu changer de peau chaque jour. Malheureusement, je ne suis qu'un businessman.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.